Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu W Polityce.pl. Podsumowanie wydarzeń tygodnia. W studio goście: Jan Pospieszalski, muzyk, autor programu Warto Rozmawiać. Witamy.
Witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęść
Agnieszka proszę. Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat. Dzień i dobry. Piotr Zaręba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci.
Witam.
A rozpoczynamy od wiadomości, którą otrzymaliśmy dziś rano. Nie żyje Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, odznaczony amerykańskim medalem wolności, także polskim orderem Orła Białego. Bardzo ciekawa biografia, syn polskiego dyplomaty, który został w czasie wojny w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, no później wielka kariera. Piotr Zaręba, autor wielotomowej historii Stanów Zjednoczonych. Co możemy o tej postaci powiedzieć? Jak ona przejdzie do historii?
Ja myślę, że ona pozytywnie przechodzi do historii, bo oczywiście my trochę patrzymy na Brzezińskiego przez pryzmat ostatnich lat i tutaj nawet czasem te jego wypowiedzi odnośnie Polski, polskich sporów, no, jawiły się jako trochę niefortunne. Natomiast jeśli wrócić do lat 70., no, apogeum jego kariery, do momentu, kiedy był tym doradcą do spraw bezpieczeństwa Jimmy'ego Cartera, to bilans jest raczej pozytywny, bo oczywiście na tle późniejszej polityki Reagana Carter jest często jakoś krytykowany.
Miękki taki się kojarzy, tak.
Ale jednak to była prezydentura, która była nacechowana wprowadzeniem do debaty, takiej międzynarodowej debaty praw człowieka. Poza tym, no, konstrukcja otoczenia Cartera była taka, że to zresztą często u prezydentów amerykańskich tak było, że były gołębie w zimnej wojnie, prawda, w konflikcie z Rosjanami, były jastrzębie. No więc Brzeziński był jednak relatywnie jastrzębiem. No, na przykład miał bardzo duże, odegrał bardzo dużą rolę w sytuacji, kiedy administracja Cartera przeciwdziałała domniemanej sowieckiej agresji, no, interwencji
przeciwko
Solidarności. Tak, przeciwko Solidarności w Polsce. Oczywiście mówię, to co później mówił Brzeziński na temat polityki międzynarodowej, także Polski, jest kontrowersyjne, natomiast no, to warto odnotować.
Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja myślę, że tu niewiele dodam, to znaczy ja pamiętam po prostu jeszcze doskonale, jakie nadzieje się wiązało z tym.
Że nasz człowiek, amerykańskiego prezydenta.
I to była prawda, to znaczy powiem szczerze, ja dzisiaj napisałam takie sformułowanie, że to był ostatni amerykański polityk, który naprawdę przejmował się Polską i obojętne jakie mu z tego efekty wychodziły, bo bardzo człowiek też działa tak, jakie ma otoczenie, kto do niego dociera i tak dalej. Natomiast rzeczywiście on się tą Polską przejmował. On był wychowany jako syn właśnie polskich emigrantów. Taki, w zasadzie on był 100% Amerykanin, a jednak w jakimś procencie polski inteligent. I w związku z tym on był realnie tym polskim głosem i wschodnioeuropejskim głosem, bo był żonaty z córką prezydenta
Benesza.
Czechosłowacji. Tak jest.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja też pamiętam tę postać z czasów, kiedy byłem młodym człowiekiem, patrzyliśmy, wsłuchiwaliśmy się w każde słowo, które pochodziło od pana profesora Brzezińskiego i rzeczywiście z taką wielką nadzieją, że no, jeżeli jest ktoś, kto reprezentuje nasze tam interesy, to może nie będzie z tym wszystkim tak źle. Natomiast również wydaje mi się, że on był dobrym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, że o Polakach różnie się mówiło, natomiast to był jeden z tych ludzi, o których Amerykanie mówili też z szacunkiem.
I Jan Pospieszalski.
Pamiętam takie naiwne marzenia, że jak Polska wchodziła do rodziny państw demokratycznych, że on przyjedzie do Polski i coś nam pomoże, pokieruje, stanie na czele rządu, będzie prezydentem. No, to było bardzo naiwne i podszyte no, z takimi, jakimiś, taką wizją niezwykle podwórkową. Panie świeć nad jego duszą.
Bezpieczeństwo to temat coraz bardziej aktualny. Zamach w Manchesterze.
Ludzie stali przed moim domem, przytulali się nawzajem, płakali. Już wiedziałem, że coś poważnego się stało, że muszą być zabici.
Wszystkie krzesła się zatrzęsły, wszyscy zaczęli biec. Ludzie krzyczeli, płakali. To był barbarzyński atak, celowo nakierowany na niektóre z największych wartości naszego społeczeństwa, czyli młodych ludzi, dzieci, które poszły na koncert.
22 osoby nie żyją, 59 osób rannych. Sprawcą zamachu był syn libijskich imigrantów urodzony w Wielkiej Brytanii. No kolejny zamach. Ja zwrócę uwagę, że uwaga Europy, świata no jest jakby coraz krótsza. Tak? Znaczy kolejny taki zamach kilka lat temu to byłby temat numer jeden przez tydzień, może tygodnie. Dziś, jeżeli dobę jest na czołówkach, to jest dużo. No i też ten ton polityków zachodnich, który właściwie zaczyna wybijać się na pierwszy plan, a więc musimy przyzwyczaić się do zamachów, to będzie nasza codzienność. Jakaś bezradność, poczucie, że Europa jest w pułapce. Jan Pospieszalski.
22 osoby nie żyją, 56 rannych, ale przypominam, że od Sylwestra nie żyje już 88 osób, a rannych jest około 260. To jest ponad 300 ofiar zamachów terrorystycznych tylko w Europie. I
gdyby
tylko
ci ludzie ginęli na wojnie w Iraku jako żołnierze Zachodu, no to mielibyśmy wielką debatę
Na temat sensowności interwencji, sposobów czy środków, jakie w tej wojnie są używane. Pojawiają się dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy proporcja imigrantów, czy przybyszów z basenu Morza Śródziemnego, przepraszam, z Zatoki Perskiej, wobec ludności brytyjskiej ułatwia neutralizację takich zamachów, czy utrudnia? Angielskie służby należą do najlepszych, ich sposób organizacji i cała struktura wydaje się najlepsza. Zresztą pokazali no, mistrzostwo, jeżeli kilka godzin po zamachu mamy zidentyfikowanego sprawcę, a dalej gdzieś na końcu świata jest zatrzymany jego brat, który przygotował zamach i ojciec. Tak? Świadczy to o tym, że te służby działają, a nie potrafiły przewidzieć czegoś takiego.
On był na takiej liście do przejrzenia. Na liście do przejrzenia jest 20 tysięcy osób.
Konkludując.
W Wielkiej Brytanii.
Konkludując, są dwa pytania. Czy liczebność środowiska muzułmańskiego w danym kraju sprzyja takiej neutralizacji, czy nie? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy przyjmując dzisiaj Europa kolejne rzesze, kolejne miliony imigrantów z Zatoki Perskiej, zdaję sobie sprawę, że być może nawet ci dzisiaj spokojni uchodźcy, Bogu ducha winne ofiary konfliktu, w drugim pokoleniu wygenerują nam tego rodzaju
niebezpieczeństwa. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że imigranci no, sami w sobie nie są zamachowcami, to trzeba mówić, że oni później tworzą środowisko, w których następuje radykalizacja części przybyszów. Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja myślę, że no, z tym stwierdzeniem, tak paradoksalnie, z tym stwierdzeniem, że oni się muszą przyzwyczaić do zamachów, to nie wiem, czy oni nie mają racji. To znaczy, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, co oni mają zrobić, bo jeśli popatrzymy na sytuację Wielkiej Brytanii, no to tam jest w sensie 3 miliony muzułmanów i jak
są
pamiętamy,
już całe miasta,
i to są już całe miasta, oni są, to
nie są
i to już nie są uchodźcy, tak jak u nas mogliby być, to są świeża fala uchodźców, tak. Tylko to już są ludzie, którzy tam przybyli w różnych momentach, prawda? I ten chłopak w tym, to jest tak, że on nie był oczywiście uchodźcą, bo to był obywatel brytyjski, prawda? I teraz natomiast on, ale co, to już się nie wróci, bo już są, no, oni już przyjechali, już wyjechali już nawet, zdążyli wyjechać. Tylko jest jedna oczywistość, że jak jest duże środowisko muzułmańskie, to oczywiście sprzyja, znaczy to jest znacznie trudniej, no jak to było powiedziana jedna rzecz, że jest tam, ja się pamiętam, że 3000 było śledzonych, znaczy takich potencjalnych zamachowców było. I teraz, jeżeli było 3000 potencjalnych zamachowców, to co z tym zrobić? Znaczy i co zrobić? Znaczy, oni, jeżeli to był obywatel brytyjski, to nie mogli go aresztować bez popełnienia przez niego przestępstwa. No i teraz co oni mają z tym zrobić? Oni się wprowadzili w tej chwili, moim zdaniem Zachodnia Europa jest w bardzo trudnej sytuacji. No bo co w takiej sytuacji mają robić?
Ja rozumiem, że tu się kryje jakaś taka nadzieja, że ta fala minie, tak jak minęła fala, nie wiem, terroryzmu ETA, IRA.
Minęła wraz ze zimną wojną. Wiadomo, że większość tych zamachów terrorystycznych, których byliśmy świadkami w latach 70. była inspirowana albo podkręcana obecnością sowieckich służb.
Ja nie mówię, że to jest scenariusz realny. Ja tylko mówię o jakimś takim, jak mogą myśleć politycy. No, też się wydawało w latach 70., że powiedzmy frakcja Czerwonej Armii będzie bez końca te zamachy robiła, czy we Włoszech Czerwone Brygady. No jednak to wygasło.
Chyba Związek Sowiecki wygasło.
No. Piotr Zaremba.
Nie no, z całą pewnością Agnieszka ma rację, że nie ma prostego równania między tym dylematem dzisiejszym zachodniej Europy, czy przyjmować, a każdym zamachem. No bo rzeczywiście, jeżeli ktoś jest obywatelem brytyjskim, urodził się w Wielkiej Brytanii, to jest to pewna zaszłość. Zaszłość wcześniejszej polityki imigracyjnej, która była związana z wieloma rozmaitymi czynnikami. No choćby z, akurat nie w przypadku Libii do końca, aczkolwiek też częściowo, ale w przypadku wielu, powiedzmy, grup, które tam się osiedliły, na przykład no, to jest pozostałość Imperium Brytyjskiego. Tak jak na przykład muzułmanie we Francji są pozostałością dawnego wpływu Francuzów, prawda, czy Imperium Kolonialnego Francuskiego. Natomiast oczywiście, no po pierwsze jednak nie należy przyjmować w związku z tym logiki, którą przyjął dziennik Fakt, że prawda, więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych niż w zamachach terrorystycznych, bo to jest nonsensowny argument.
No bo tamte śmierci są nieuniknione.
No właśnie, o to chodzi. Jeżeli to jest nieunikniona konsekwencja cywilizacji, to jest naddatek. I tego naddatku zawsze trzeba unikać. To znaczy nie można powiedzieć, że skoro jacyś ludzie giną, to jeszcze pogódźmy się z tym, że inni ludzie giną. Ale to jest oczywiście przyczynek dyskusji o Polsce, tak naprawdę.
O tym będziemy za chwilę.
Tak, no ale trzeba to zasygnalizować, prawda? No wystąpienie pani premier Szydło gdzieś tam nawiązując do tego Manchesteru. Natomiast no oczywiście prostych rad Anglikom nie da się udzielić, bo przecież nie usuną swoich obywateli w tak dużej liczbie. Natomiast oczywiście napływ nowych ludzi no zwiększa jednak to ryzyko. To znaczy ono nawet może być zwiększone o 5%, ale no jeśli ktoś zginie z tego powodu, że jakiś, że politycy nie potrafią sobie z tym poradzić, to się będzie bardzo źle. No, znaczy to jest zawsze jednak odpowiedzialność elit tych państw.
I ksiądz Henryk Zieliński, no kościół, parafie w tej debacie też wracają, prawda, mamy dyskusję, czy w Polsce rozlokować, ale zacznijmy najpierw o Manchester.
Ja się tu nie zgodzę z państwem co do jednego, że ci terroryści rekrutują się w większości, czy wyłącznie z tych w drugim pokoleniu imigrantów.
Ale nie wiem, że wyłącznie. Tylko w tym przypadku tak było. Tak,
nie, w Anglii akurat zjawisko nawet ludzi, którzy wyjeżdżają do ISIS, będąc synami Anglików muzułmańskich.
Zgoda, ale gdy chodzi na przykład już o Niemcy, no, czy Francję, tak, mieliśmy do czynienia także z imigrantami, którzy świeżo, dopiero pół roku temu przybyli. Zgoda. Natomiast gdy chodzi o zjawisko w Europie, ono jest szersze tutaj. I drugi problem, właśnie kontynuując troszeczkę tę myśl, którą pan Jan przed chwilą poruszył, że w pewnym momencie łatwo było, nie trudno odgadnąć, kto sterował zamachami we Włoszech, w Irlandii Północnej i tak dalej. Nie było pewne imperium zła. W tej chwili także trzeba sobie uświadomić to, iż ci ludzie wysadzający się samobójcy, terroryści, są to ludzie, którzy są sterowani. I są sterowani często przez bogate państwa Zatoki Perskiej, z którymi znowu, i tu jest pewna schizofrenia Zachodu, z którymi kraje Zachodu usiłują w imię interesów swoich ekonomicznych utrzymywać dobre relacje. Ja na przykład z przerażeniem patrzę w tej chwili, mimo wszystko patrzę z przerażeniem, na obietnicę sprzedaży za 110 miliardów dolarów broni najnowocześniejszej dla Arabii Saudyjskiej. Podobnie chyba patrzy Izrael na to, co się dzieje. Nieraz jest tak, że nie wszystko trzeba przeliczać na pieniądze. I trzecia sprawa wreszcie, rzeczywiście zaślepienie elit politycznych Europy Zachodniej jest przerażające.
No tu pani premier Szydło, polska premier, apelowała do Europy o przebudzenie. Duża burza w kraju także po tych słowach. Zobaczmy. Posłuchajmy.
Mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci.
Jeżeli będę rządziła, na pewno 7 tysięcy osób rozlokuje w naszym kraju.
Te wynegocjowane rzeczy przez rząd pani premier Ewy Kopacz były najlepsze z możliwych. Uniknęliśmy automatyzmu, narzucania kwot.
Premier Szydło mówi, powstań z kolan Europo. No, my tutaj rozmawiamy o tym, że właściwie Europa nie ma ruchu, ale warto powiedzieć jedno, że Polska ma ten wybór, tak? Znaczy żadnego narodu zachodniego nie spytano, czy wy chcecie zmienić tak kraj, że go nie poznacie za parę pokoleń, a my Polacy stoimy przed tym wyborem bardzo czytelnie.
Ksiądz Henryk Zieliński. Tym wyborem i należy z tego wyboru korzystać. I ja cały czas powtarzam to, o czym mówi Kościół także, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcą ratować swoje życie, uciekając pod nasz dach, jesteśmy zobowiązani pomagać. Natomiast żadnej relokacji, przymusowej relokacji. Dlatego, że również tutaj politycy Platformy, może przejęzyczenie nieprzypadkowe, obywatelskiej, posługują się pewną manipulacją. Mówią o tym, że to, co wynegocjowała Ewa Kopacz, było najlepsze, bo unikaliśmy przymusowej relokacji. To było otwarcie, pewne otwarcie całego procesu i w tej chwili już nikt nie mówi o dobrowolnym osiedlaniu się imigrantów imigrantów u nas i żebyśmy mieli wybór tych imigrantów, kogo przyjmujemy, tylko w tej mówi się o przymusowej relokacji i tam to było otwarciem furtki.
Jak ksiądz odniesie się do tego dysponowania polskimi parafiami, parafiami kościoła w Polsce?
Więc właśnie najbardziej przykre jest to, że tymi parafiami usiłują dysponować, nie wiem, niektórzy politycy, na przykład jeden z polityków piosenkarzy zresztą,
Paweł Kukiz,
usiłuje rozdysponować, która parafia co powinna przyjmować. Tak samo mnie troszeczkę śmieszą sytuacje, w której usiłuje parafiami dysponować jakiś ksiądz, były dyrektor, były członek rady nadzorczej jednej ze spółek giełdowych, który to może udostępnić swoje mieszkanie w Krakowie, jeżeli ma na to ochotę. Natomiast nie wiem, czy dysponowanie parafiami...
Na biednego nie trafiło.
Natomiast tylko skończę jeszcze to, że była taka akcja, kiedy Fundacja Estera sprowadzała chrześcijan. Nie wiem, jak tam było z ich... jak od dawna oni byli chrześcijanami, ale i szczególnie tutaj na przykład diecezja poznańska udostępniła, czy katowicka udostępniła lokale. I co z tego wyszło? Nic. Oni zostawiali te lokale, opuszczali nocą, się wyprowadzali.
Jan Pospieszalski, którego przyjaciel Jerzy Grunwald, muzyk, też swego czasu w Polsce obecny, na emigracji w Szwecji od wielu lat i ogłosił, że wraca do Polski, bo w tej Szwecji, Szwecja jest tak zmieniona, że już nie chce.
On likwiduje już swoje mieszkanie tam, wraca do Polski, będzie mieszkał tu wraz z nim, nie wraz z nim, ale obok niego też kilku innych obywateli szwedzkich wybiera Polskę jako miejsce, w którym jest spokój jeszcze, jako miejsce, gdzie można zrobić zdjęcie w wagonie metra i pokazać na całym świecie, że jest czysto, schludnie i że ludzie są spokojni. Wiedza jest najlepszym takim sitem, na którym zatrzymuje się to manipulacja i kłamstwo. I gdybyśmy naprawdę zaczęli studiować, czym jest islam, a ja rozmawiałem z Billem Warnerem, człowiekiem, który od 30 lat studiuje doktrynę islamu i mówi, nie ma pokojowego islamu. Islam dąży do podporządkowania sobie miejsca, w których jest. Nie cofa się. Używa różnych metod. Politycznych, pieniężnych, również przemocy. Ale w islamie czas mierzy się, u nas w Polsce mierzymy czas zegarkami. Oni mierzą czas kalendarzem. I wcześniej czy później nie cofną się.
Agnieszka Romaszewska, pani premier. Słowa pani premier. Czy słuszne, czy ta krytyka jest zasadna, która na nią spadła?
One oczywiście, że są słuszne w tym sensie, że ta Europa się powinna przebudzić, co oznacza, że powinna wymyślić, znaczy powinna mieć jakieś idee, co ma robić z tym fantem. Natomiast w tej chwili chyba główną ideą jest zaprzeczanie problemowi. Znaczy, jak się na zasadzie, że jak się czego nie powie, że tego nie ma, to może tego nie będzie, czy jakoś tak się coś stanie takiego, że to po prostu zniknie. Znaczy, tu w tym sensie myślę, że one były słuszne. Ja nie jestem specjalistką od islamu, więc wolałabym się nie wypowiadać. Myślę, że chrześcijaństwo nie zawsze było tak pokojową religią jak obecnie. Natomiast myślę, że to też historycznie się zmienia. Jestem historykiem w tym przypadku. Natomiast jedno mogę powiedzieć, to znaczy, że rzeczywiście to jest racja w tym, co ty mówiłeś przed chwilą, to znaczy, że my mamy wybór, Polska ma wybór. Ja uważam, że to jest wielki atut Polski. To szczerze, mówię szczerze, to znaczy w obecnym świecie, który dąży do homogenizacji pełnej, ja uważam, że to dążenie jest absurdalne. Dlaczego? Wszystko ma być takie same po prostu.
Bo to są cele polityczne, żeby każdy kraj miał ten sam problem, bo to ułatwia wypchnięcie tradycyjnej kultury narodowej, religijnej do sfery prywatnej, żeby nie urażać. Plus lewica wie, że duża społeczność imigrancka zmienia wyniki wyborów, bo imigranci zazwyczaj głosują na lewicę. Jeśli mówimy o wynikach...
Wydaje mi się to absurdalne, ale przepraszam, jeszcze jedna rzecz, to znaczy jeśli chodzi o imigrantów, to znaczy... Oni nie tylko, jest jeszcze w Polsce ciągle jest tak, że jest pewna swoistość po prostu, nasza, własna. I w tym sensie, ja nie wiem, czy to, bo to też ja myślę, że lewica, czy ktokolwiek, kto popiera to, on nie wie, w jakim kierunku to się zmieni, tak naprawdę.
Powielimy drogę zachodnią w 100%. Będą getta, będzie ekstremizm, będą zamachy. To jest bezdyskusyjne.
Tylko na razie mam jeszcze tą zaletę, że u nas tego jeszcze póki co nie będzie, a to dlatego, że wszyscy, którzy są sprowadzeni, póki co, jeżeli nie będą trzymani pod strażą, to raczej uciekną.
Ale my stajemy się coraz bogatszym społeczeństwem. Nasze płace rosną na przykład, prawda? Zaczyna brakować ludzi do pracy. To też nie są lata 90. Polacy mają wybór. Spójrzmy na sondaż, bo bardzo ciekawy sondaż poparcia dla partii politycznych. Po tej debacie o uchodźcach obóz rządzący wyraźnie zyskał. Platforma znów daleko na drugim miejscu. Piotr Zaremba, czy to rzeczywiście takie jednoznaczne skutki? Polacy słyszą uchodźcy i zaraz gromadzą się wokół władzy?
No, na pewno jest to argument, który sprzyja rządzącym. Można to odwrócić oczywiście. No, Zachodnia Europa, próbując narzucić coś Polsce, no, też działa poniekąd. Ja to już tydzień temu powiedziałem, że jeśli ktoś życzy 100 lat rządów Jarosława Kaczyńskiego, no może 20 lat rządów, bo to powinien możliwie najbardziej nas naciskać, bo wtedy rzeczywiście duże grupy społeczne się skupią wokół władzy. No, temu jeszcze sprzyja taka całkowita mętność stanowiska, zwłaszcza głównej partii opozycyjnej, która zdaje się, że co 5 minut zmienia w tej sprawie zdania, a czasami wypowiada to sprzeczne zdania w jednym tchem, więc jakby to pokazuje, że oczywiście tutaj pewna klarowność się opłaca, choć ja bym wolał, mówiąc szczerze, żeby temu towarzyszyły pewne niuansowanie w dwóch sprawach. Znaczy, po pierwsze, ta pomoc jednak powinna być, ta zagraniczną pomoc udzielana, ona powinna być jednak trochę większa.
No ale ona jest większa, za zeszły rok jest większa niż w ciągu czterech lat wydała Platforma.
Ale nie, okej, a tylko mówię, że...
Bo to jest 30 parę milionów, a poprzednio najwyżej było 11.
Dobrze. Ja uważam, że ona powinna być możliwie jak największa, ponieważ rzeczywiście ten problem realny, na przykład z Syrii istnieje, powiedzmy sobie szczerze, no Syryjczycy są małą częścią tej fali, która tak, no, na zachód napływa, ale no jednak to warto mieć świadomość i jednak powinny być dopuszczane pewne wyjątki. No tu dwa przykłady. Kościół bardzo mocno akcentował te kwestie i właśnie bardzo mu się to chwali, te kwestie związane z tak zwanym korytarzem humanitarnym i mówiąc szczerze, ze strony ministra Błaszczaka były dość niechętne reakcje na to. Drugi przykład to są Czeczeni na przykład, no, którzy koczują na dworcu w Brześciu i to mi się na przykład nie podoba, mówiąc szczerze, że się... Oczywiście, ja
sobie zdaję sobie...
Zradykalizowana.
Nie, ale to w ogóle ma wiele aspektów. No, Czeczeni przynoszą ze sobą, ci, którzy się osiedlili w Polsce, przynosili ze sobą pewne patologiczne zjawiska. Natomiast no, mamy jednak pewne, powiedziałbym, zaszłości historyczne związane z naszym oporem wobec Rosji. Tutaj się jednak tak mechanicznie nie powinno.
Piotr Zaremba wspomniał Rosję, no to wspomnijmy szczyt NATO w Brukseli.
Potwierdzono postanowienia, nie tyle same postanowienia, co raczej realizację postanowień szczytu warszawskiego, szczytu zeszłorocznego, a więc budowę tej przestrzeni bezpieczeństwa w naszej części Europy. Ona oczywiście nadal będzie realizowana.
Szczyt podjął główne decyzje, które miały być rozstrzygnięte. Przede wszystkim wejście NATO do koalicji antyterrorystycznej. To była decyzja, która bardzo długo i trudno się była przygotowywana.
No to był też pierwszy szczyt NATO z udziałem Donalda Trumpa i no sporo w internecie takich scenek, przestawia prezydenta Czarnogóry, prawda, popycha, no ale też rozmawiał z Andrzejem Dudą Donald Trump, kilkuminutowa rozmowa, nasz prezydent mówi, że bardzo dobra rozmowa, ale jednocześnie gdzieś z boku informacja, że w budżecie na rok 2018 pomoc dla Ukrainy amerykańska będzie obcięta, zmniejszona z 660 milionów dolarów do 200 milionów. Dolarów. Jaki obraz się z tego wyłania? Czy to nasze bezpieczeństwo jest no, takie rzeczywiście solidne? No, są informacje, że wojska amerykańskie mają zostać co najmniej do 2022 roku. To też był znak zapytania. Agnieszka Romaszewska.
Znaczy, jeżeli by wojska amerykańskie miały wyjść, to już by musiały zacząć wychodzić, bo to zdaje się, że do 2018 jest na razie tak podpisane, więc jest dosyć jasne, że zostaną. Więc w tym sensie z naszym bezpieczeństwem nic się w tej kwestii przynajmniej nie stanie. No, jeśli chodzi o koalicję antyterrorystyczną, to no, ta decyzja chyba nie była jakaś super przełomowa, to z tej przyczyny, że kraje, które wchodzą w skład NATO, już są w większości członkami tej koalicji, ale tak czy inaczej obecność Donalda Trumpa była bardzo ważna, że to po raz pierwszą się tam pojawił. Myślę, że jeśli chodzi o stosunek Stanów Zjednoczonych do naszej części Europy i do tego bezpieczeństwa tej części Europy, on jest dosyć niejasny póki co, choć do tej pory jest lepszy niż żeśmy się spodziewali na początku. Okazało się, że jest jednak lepszy. Oczywiście, rzeczywiście jest tak, że Trump usiłuje obciąć tę pomoc w ogóle wszelką, wojskową, wszelaką. między innymi również dla Ukrainy znacząco i w ogóle dla Wschodu. Prawdopodobnie jednak kongres tego nie przepuści całkiem. Także myślę, że tu będą pewne tarcia, jeśli chodzi o tą pomoc i oni będą skłonni, to on będzie musiał się pogodzić z tym, że to będzie nieco ona będzie większa. No, amerykańska demokracja jest takim oto systemem, że to nie jest też tak, że Trump zostaje tam władcą absolutnym oraz carem, no więc...
Nie, jest zdecydowanie. Ja nie byłem entuzjastą wielkim. Pamiętam, że miałem pretensje do części polskich komentatorów prawicowych, że udają, że pewnych wypowiedzi Trumpa nie widzą dotyczących
no tak, ale Rosji. Ale gdyby była pani Hillary Clinton, to Polska była Jana ale to, pewnie no także tak, na szczycie NATO,
ale to mówimy o czym innym w tym momencie. Tak, ale no też... Jeśli pytasz na przykład o pomoc dla Ukrainy, to myślę, że akurat tutaj polityka demokratycznej administracji byłaby troszkę inna, natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, Trump się może pewne rzeczy uczyć. Jednak instytucje amerykańskie mają pewną zbiorową pamięć. Myśmy o tym wiele razy mówili, jak komentowaliśmy amerykańskie wybory. Druga sprawa, no to jest to, że on ma kłopoty z zarzutami wobec różnych ludzi z jego otoczenia o ich związki z Rosją. Mam wrażenie, że trochę się próbuje teraz wykazać, trochę próbuje pokazać, że jednak tak nie jest. I w związku z tym prowadzi politykę znacznie bardziej konwencjonalną niż się wydawało. Prawda? No i wreszcie trzecie, no Agnieszka słusznie dotknęła tego, no tam nie ma jakby, ten moduł jest jednak modelem ucierania pewnego stanowiska. No, ja pamiętam, jak starali się ci ministrowie Trumpa, czy sekretarze, prawda, zabiegali o akceptację Senatu, to oni wypowiadali takie bardzo antyrosyjskie kwestie, ponieważ część senatorów republikańskich miała takie poglądy po prostu. No, w związku z tym ta polityka jest o wiele bardziej tradycyjna i o wiele bardziej ciągła, niż się mogło wydawać. On tu nic nie zburzy, on może wydawać się jako taki trochę ekscentryczny człowiek, natomiast no, jest to polityka, jest to cały czas dobrze znajoma polityka amerykańska.
Jan Pospiszewski.
Czy obecny szczyt NATO potwierdził obecność Amerykanów na flance wschodniej? Potwierdził, tak? Czy w zakresie tego naszego poczucia bezpieczeństwa zmienia się na plus? Czy, odejdę trochę od samego szczytu, czy wotum nieufności wobec, wniosek o wotum nieufności wobec Antoniego Macierewicza może mieć związek z przygotowaniami do szczytu? Owszem, tak, ponieważ mamy powtórkę z tych samych wydarzeń, które były przed szczytem warszawskim i gdyby za tydzień miał być kolejny szczyt NATO, to byłby kolejny wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza. Uważam za skrajnie nieodpowiedzialną taką politykę, która godzi w nasze bezpieczeństwo.
Ksiądz Henryk Zielinski, ja tylko przywołam spotkanie Donalda Trumpa z papieżem Franciszkiem i tam małżonka prezydenta założyła taką czarną woalkę. No tak przypomniała mi się burza, która była, gdy Beata Szydło założyła również tak, taką
jest
osłonę
taka tradycja,
na twarzy.
Że na spotkaniu na z papieżem, i to obojętnie, czy to Beata Szydło, czy to pani małżonka prezydenta Trumpa, czy nawet małżonka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest taki zwyczaj, że na spotkaniu z papieżem idzie się, kobiety idą z zakrytą głową, choćby symbolicznie zakrytą. Ale taki jest zwyczaj po prostu w Stolicy Apostolskiej i we Włoszech. Natomiast ja obserwując w ogóle sposób zachowania całej pary prezydenckiej, nie tylko Donalda Trumpa, ale całej pary prezydenckiej i delegacji w czasie całej tej podróży, widziałem człowieka, który zachowuje się troszeczkę jak właściciel prywatnego przedsiębiorstwa, który łamie różne konwenanse, ale czasami no, dosyć brutalnie łamie te konwenanse. Rzeczywiście bardzo wyraźnie wszędzie dawał do zrozumienia, że przede wszystkim jest Ameryka. Liczą się interesy Ameryki. Ja nie widziałem, może nie pamiętam, ale nie widziałem w gruncie rzeczy żadnego z poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy wobec polityków innych państw zachowywałby się w sposób tak patriarchalny i nonszalancki, powiedziałbym, prawda?
Protekcjonalny. Chociaż jeżeli zmusi Europę do wydawania tych 2% PKB na obronność, to na pewno nie będziemy narzekali.
Ta polityka taka egoistyczna trochę, taka właśnie powrót do pewnego izolacjonistycznego bardziej tonu, ona ma też swój aspekt pozytywny. Tak. Ale aktywizuje Europę.
Przepraszam, że przerywam, to jest bardzo ciekawy temat, ale myślę, że powinniśmy jednak poruszyć również sprawę śmierci Igora Stachowiaka.
Kto z was odpowiedział za sprawę agresji policjantów prowokujących zamieszki podczas corocznych marszów niepodległości 11 listopada w Warszawie? Mamy świadomość tego, że w tak dużej formacji mogą zdarzyć się patologiczne sytuacje. Różnica pomiędzy działaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości a waszym rządem jest taka, że my wyciągamy konsekwencje wobec winnych.
Polacy mają dość takiego bezpieczeństwa. Nie potraficie zadbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. I to jeszcze uszłoby wam płazem. Ale nie potraficie zadbać o bezpieczeństwo Polaków.
Człowiek, który we Wrocławiu zabił prawdopodobnie pana Stachowiaka, nie powinien w ogóle się w policji znaleźć. Ale czy on się znalazł za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy on się znalazł za rządów Platformy? Bo ja nie wiem.
Niemal równo rok temu młody mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu przez policję. Był poszukiwany za oszustwa, był pod wpływem narkotyków. Policja ogłosiła, że zmarł po prostu z jakichś przyczyn naturalnych, z niewydolności serca. No i teraz mamy film, który zaprezentowały media komercyjne, który pokazuje, że że był torturowany paralizatorem przez policjantów. Dymisje są i to bardzo daleko idące, bo komendant wojewódzki, komendant miejski. Ale pytań jest sporo, jak to się stało, że o tym filmie, który był, z tego co wiemy, znany od października, dowiadujemy się za sprawą mediów, czy ta informacja nie dotarła do przełożonych i na ile jest to problem powszechny, używanie przemocy przez policję. Ksiądz Henryk Zieliński, bardzo proszę.
Znaczy w różnych instytucjach, takich szczególnie zmilitaryzowanych, w pewnym sensie spójnych, istnieje coś takiego jak mentalność korporacyjna i to wiadomo, że lekarze też będą starali się chronić nawzajem, policjanci, duchowni też. Natomiast problem polega na tym, że to co się stało wymaga i dobrze, że w tej chwili są jakieś kroki, że są dymisje, że pewnie będzie także proces karny. Natomiast chodzi o to, że nie ma, byłoby czymś złym i fałszywym, gdybyśmy nagle odpowiedzialność za to, co się stało we Wrocławiu, rozciągali na całą policję i żeby policjanci, którzy pracują i naprawdę pracują dosyć uczciwie często i ciągle za niewysokie wynagrodzenia, ciągle są to na ulicach Warszawy ludzie na przykład z Mazur czy z Podkarpacia, żeby oni tracili w naszych oczach szacunek.
Tu mamy ze strony opozycji takie sugerowanie, że to jest jakiś element charakterystyczny dla, jak to mówią, państwa PiS. No to też jest kuriozum, bo
więc
to jest, państwo polskie.
Nie jest to kwestia charakterystyczna dla państwa PiS, ani nie jest to kwestia charakterystyczna dla policji. Po prostu należy tego typu rzeczy konsekwentnie śledzić, wyłuskiwać, karać, wyciągać z tego wnioski i konsekwencje.
Jan Pospieszelski.
Nie wiem, czy o wszystkim mogę mówić, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy znają tych policjantów zwolnionych i stamtąd docierają do nas informacje o tym człowieku, który zginął, który umarł, który nie żyje. W związku z tym to zawsze jest taka sprawa delikatna. Faktem jest, że człowiek był pod wpływem nie tylko narkotyku, był pod jakimś stałym wpływem środków odurzających, bardzo silnych, które być może właśnie one spowodowały, że kontakt właśnie z tym paralizatorem spowodował taką, a nie inną reakcję serca.
Reakcja policjantów, zachowanie policjantów było skrajnie nieprofesjonalne.
Tak, ale oni sami mówią, że ten materiał powinien być poddany analizie ekspertów, na ile on jest autentyczny, na ile nie jest autentyczny. To jest i druga rzecz, jeśli chodzi o dźwięk podłożony, czy to jest dźwięk oryginalny, czy nie. Jestem od tego, żeby wysłuchać również drugą stronę. Wiem, że docierają do nas takie informacje. Nie wiem tego na 100% w związku z tym.
Ja wiem. Agnieszka Ramoszewska.
Znaczy, ja myślę, że mam tutaj pewne podstawy, żeby się wypowiadać, bo ja się po prostu wychowałam na takich przypadkach i znam je od jakichś 40 lat praktycznie. Więc mogę powiedzieć tak, że dla mnie oburzająca jest wszelka próba tutaj takiego politycznego rozegrania.
Zagospodarowania tej tragedii.
Bo nie jest to, i to mogę powiedzieć też odpowiedzialnie, cecha żadnej władzy obecnej. Znaczy, że to za Platformy bili, albo tylko za PiS-u biją. Nie. Policja, tak jak powiedział ksiądz Zieliński, ma tendencję, jak siły w ogóle, wszelkie struktury zmilitaryzowane, do wyradzania się. Takie struktury mają te tendencje, ponieważ po prostu używa się tam siły w sposób dowolny. Znaczy, można użyć siły i samo to już jest pokusą dla ludzi. I teraz jest tak, że w gruncie, czy w każdym systemie tak się dzieje, pytanie w jakim systemie i kiedy to jest wychwytywane i karane. I teraz ja mogę powiedzieć, że oczywiście policjanci zawsze występuje solidarność grupowa i ja pamiętam doskonale takie przypadki, gdzie oczywiście jak powiesili na kracie więźnia, to się
mówiło... Milicjanci.
Wówczas milicjanci. To mówiło się, że do wysuszenia generalnie go powiesili. W każdym razie zawsze jest oczywiście krycie tego. I to po prostu jest też, myślę, dosyć niezależne od systemu. Natomiast jest pytanie, pytanie, czy po pierwsze to jest powszechne i pospolite, po drugie, czy to się tępi, czy to się kara. I tu jest, uważam, że doszliśmy późno, ale do słusznego wniosku. Powiem szczerze, że mój ojciec jeszcze za życia swojego, czyli lat temu już ponad 3, myślę, że to było nawet z 5 pewnie, mówił, że dojdzie, pamiętam to po prostu jak dziś, takie stwierdzenie, że brutalizacja policji rośnie, powiedział. Ciekawe, kiedy kogoś zabiją. No i rzeczywiście tak się stało. No.
W stosunku do pewnych środowisk, bo no, takie doświadczenia, powiedzmy, było białych kołnierzyków, jak my, środowisk. Powiedzmy, to raczej są pozytywne, no, że ten profesjonalizm
nie,
policji
i on w ogóle
się
rośnie.
Poprawia. Tak? No, że
on
to
w ogóle
jest...
rośnie. W ogóle po 90 roku, jeśli jeszcze jedno zdanie, po 90, 89, 90 roku policja w ogóle bardzo się sprofesjonalizowała. Przez, jak pamiętamy, były na przykład nagminne łapówki, łapówki u drogów.
Przepraszam, muszę już teraz tak. Piozerem.
Nie, no, znaczy jednak jest problem tego roku. Znaczy ten rok
dlaczego
opóźnienia,
tak.
Jednak ten rok opóźnienia jest jakimś problemem. No, debata w Sejmie była debatą, klasyczną debatą, bo tutaj ty większa paskuda, nie ty większa paskuda. No, z jednej strony Platforma rzeczywiście nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego za jej czasów tak dużo tego typu przypadków było i one faktycznie często się kończyły ukręceniem całkowitym głowy tym historiom. To przypominano bardzo drastyczne historie, ale z drugiej strony no, PiS nie może wyłącznie się ograniczać do powtarzania, a za waszych czasów też tak było. To znaczy, no jest ten rok zmarnowany, jest jednak fakt, że ten film wypłynął, no, można powiedzieć, trochę z zewnątrz i takie poczucie, no, że właściwie, oczywiście reakcja obecna bardzo dobra. Czekam na też właśnie jakieś systemowe propozycje, żeby jednak zwiększyć tą kontrolę. No, tam, i one się zresztą też pojawiają. Tak. Natomiast no, faktem jest, że no, nie mogę jednak powiedzieć, że nic się nie stało. Znaczy, moim zdaniem minister Zieliński, minister Błaszczak, no, powinien się w tym przypadku uderzyć w piersi.
I jeszcze jeden temat, proszę Państwa. Festiwal w Opolu.
W tej chwili prawnicy będą przygotowywać pozew o wielomilionowe odszkodowanie do telewizji polskiej. Oczywiście również przygotowujemy wydarzenia związane z Festiwalem Polskiej Piosenki na jesień. Tak jak deklarowałem, o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.
Pan prezydent Wiśniewski naraził Opole na wielomilionowe odszkodowanie. Telewizja Polska wystąpi z pozwem o wielomilionowe odszkodowanie, dlatego że przeniesienie lokalizacji w tak krótkim czasie ponosi za sobą olbrzymie konsekwencje finansowe. Zabezpieczyliśmy pierwszą transzę, jaką Opole nam wpłaciło, wieluset tysięczną, na poczet koprodukcji telewizji, więc ona zostanie na poczet realizacji tych przyszłych roszczeń. Krótko mówiąc, pan prezydent Opola postanowił zniszczyć festiwal, który był chlubą jego miasta. To nie Opole stworzyło telewizję polską, to telewizja polska stworzyła markę Opola.
Festiwal w Opolu się nie odbędzie, ale telewizja pracuje nad formułą nowego festiwalu, prawdopodobnie w Kielcach. Tu szczegółów jeszcze nie znamy, no ale kto winien, zapytajmy, no bo sprawa jest bardzo ciekawa. Ja sądzę, że to jednak było tak budowane, żeby ten festiwal no, jakby obalić, zablokować, że te preteksty, które podają artyści, no, są no, niezwykle wątpliwe i bardzo dyskusyjne.
Ja zaczynam od tego, bo...
Nie było żadnej czarnej listy na przykład.
Oczywiście tutaj to prezes tam wyjaśniał różne rzeczy, natomiast jedno muszę powiedzieć jako ksiądz, że jeżeli Telewizja Polska wyemitowałaby spot towarzyszący piosence Dr. Misio, to w tym momencie, przepraszam, to nie jest polska telewizja.
Niezwykle obrazoburczy, atakujący księży, biskupów wiarę, tak zrobiony, żeby go nie można było wypuścić, bo no, to byłoby
spot, to był spot
coś
zrobiony dokładnie goebbelsowskimi metodami,
czyli
takimi, jakimi wtedy zohydzano Żydów przed II wojną światową.
I tak zohydzano księży.
Tak zohydzano księży. To nie chodziło tutaj o dyskusję na temat, nie wiem, sensu ofiar w kościele, celibatu w kościele czy sakramentu
publicznego. Czyli podłożono bombę w postaci, nie tylko w postaci rzekomej fałszywej czarnej listy, tylko również w postaci teledysku, który
tak
by też skończył się awanturą.
To miało być gwoździem do trumny i to nieprawda, że tam była kpina tylko z duchowieństwa. Wyszydzano także chociażby sakrament pokuty, który jest dla nas świętością i jest czymś tak intymnym, tak delikatnym w Kościele, że wszelkie grzechy przeciwko sakramentowi pokuty są traktowane jako tak ciężkie, że z tego zwalnia stolica.
Dwa zdanie. Janku, przepraszam, ale...
Sprawa wycofania się prezydenta Opola to jest ostatni granat, który zdetonował tą całą historię. Zaczęło się rzeczywiście od tego, że doktor Misio zgłosił... Znaczy, czym jest doktor Misio? Misio to jest bardzo zdolny aktor, bardzo znany aktor, Arek Jakubik. Do napisania piosenki zatrudniono celebrytę z Gazety Wyborczej, felietonistę Gazety Wyborczej, bardzo znanego pisarza Krzysztofa Wargę, który znany jest właśnie, że pisze o tym, że Polacy to śmierdzą, są trochę brudni, to całe Podkarpacie i tak dalej, nie nadaje się do Europy. I jeżeli zatrudnia się takich ludzi jak Warga, Smarzowski do nakręcenia teledysku z udziałem 50 aktorów i statystów, duża produkcja, można by powiedzieć, i wybitnego aktora,
to wiadomo,
do tego, że, do tego, że to nie była piosenka. Bo ta piosenka nie miała żadnej szans pojawienia się jako przebój, bo nie zahacza się w uchu i w ogóle jest pozbawiona melodii. W związku z tym wszystko układa się w scenariusz ordynarnej prowokacji po to, żeby zdetonować. Teledysku nie dostarczono na czas. Dziś słyszymy argumenty, przecież on był w sieci. No ale dobrze, ale regulamin nie mówi po to, żeby władze telewizji gdzieś szukały w zasobach sieci.
Dwa zdania.
Ja jednak miałem wrażenie, że znacznie istotniejsza w tym sporze była sprawa tej... Kajach czy Kai.
No tak, ale my mówimy o tym, że...
Nie, no, ale są tak. Ale ja mogę powiedzieć dwa zdania, bo jakby no proszę, dość Piotrze, długo mówiłeś. Naprawdę, bo... Więc po prostu, no, nie wiem, czy też do końca...
Ale ja wiem.
No, ale ja wiesz, to może ja w takim razie już nic nie powiem. No.
Kaja? Agnieszka Romaszewska.
No nie, no bo jakby no...
Dobrze, ale chcesz się czegoś dowiedzieć?
Nie wolno własnej wersji, no słyszę, że już się czas kończy, więc jakby no... W tym momencie rozumiem, że pozbawiasz mnie prawa wypowiedzi jakikolwiek.
Nie,
no.
Chciałem podać no, dobrze, pakiet informacji, ale okej.
No. Nie dokończymy tego wątku, przepraszam bardzo.
Nie, no ale to jest jakby no...
Przepraszam.
Dobrze, no ja może tylko pro domo sua mogę wyrazić ubolewanie, bo generalnie źle się stało dla wszystkich i to bym chciała powiedzieć. Ale... Jako wieloletni pracownik Telewizji Polskiej uważam, że no cóż, będziemy jakoś z tym radzić.
Będzie, myślę, że też wróci do Opola. Takie jest moje przekonanie, że prezydent Opola jednak zreflektuje się, bo szkodzi swojemu miastu. Bardzo dziękuję za to wydanie. Agnieszka Romaszewska, Piotr Zaremba, ksiądz Henryk Zieliński, Jan Pospieszalski. Przepraszam, że nie wszyscy we wszystkich tematach. Przepraszam, Piotrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.